Rozkaz majora Dobrzyńskiego z 14 marca 1940 roku.
W myśl zarządzeń wydanych mi wczoraj, jakoby będących intencją naszego rządu szplitej we Francji, ma mój oddział rozwiązać. Ponieważ sam rozkazu tego nie wykonam, pozostawiam wyżej wymieniony rozkaz oficerom i szeregowym do przedyskutowania i postąpienia tak, jak uważają za stosowne.
Poszła więc informacja, że Hubal ma oddział rozpuścić, ludzi chętnych do dalszej pracy konspiracyjnej wykorzystać w kierunku właśnie tejże pracy konspiracyjnej. Czyli zamelinować, przeczekać, broń zakonserwować i schować, bo ona się przyda w kolejnych tygodniach. No i proszę sobie wyobrazić, że z tego oddziału Hubala zostaje 70-80 żołnierzy, reszta rozchodzi się. Niektórzy są wykorzystani do pracy konspiracyjnej, inni po prostu, widząc, że partyzantka to nie jest śpiewanie piosenek przy ognisku, zbieranie runa leśnego, ale że partyzantka to ciągłe przemieszczanie, nocne marsze, ukrywanie się, to chłodno, głodno, to wszy, brudna bielizna, zawszona bielizna. To są te rzeczy, tak, które powodowały, że ten żołnierz był wyczerpany. Kiedy mógł tak naprawdę się higienicznie poprawić? W miejscach, gdzie stacjonowałby trochę dłużej, żeby się przeprać, umyć i tak dalej. Ale znowu to powodowało, że przeciwnik się pojawi i będzie to zagrożenie i dla pododdziału, czy też oddziału, i dla miejscowej ludności. Więc wiele osób tak naprawdę odchodzi z oddziału Hubala, wybiera coś, co Hubal uznał za niegodne oficera, służbę w konspiracji. Ale to nie jest tak, że tylko Hubal miał takie dylematy. Ja to pamiętam taką ze źródeł i opisów sytuację, kiedy właśnie pułkownik Rowecki, który po walkach, kiedy był dowódcą pancerno-motorowej brygady warszawskiej, przedostał się po tych walkach do Warszawy, nawiązał kontakty. Jego myślą było to, żeby po prostu przez granicę z Rumunią, Węgrami dostać się do Francji i już planował tak naprawdę, nawiązywał kontakty po to, żeby iść w kierunku tej armii, która miała powstawać we Francji. I wówczas też zaproponowano mu pozostanie w kraju i podjęcie działań konspiracyjnych dla oficera zawodowego. To było coś dziwnego. Nie tylko tyle, że nie będzie walczył w mundurze, ale że będzie musiał zmienić cały styl swojej działalności. Nauczyć się inaczej chodzić, szanowni państwo. Inaczej ubierać, myśleć. I być cywilem po to, żeby być na ulicy nierozpoznawalnym. I to był też dylemat pułkownika Roweckiego. Ale on po prostu uznał, że sprawa państwa polskiego wymaga od niego służby w takich niekorzystnych warunkach. Hubal na to trochę inaczej patrzył. I z tych 70-80 osób Hubal uformułuje oddział. Tam będzie też pluton kawalerii, dwa plutony piechoty, drużyna CKM-ów, a więc będzie dalej się nastawiał na te trwanie do tej wiosny. To jest marzec 40 roku, 13 marca 40 roku. Kalendarzowa wiosna za chwilę zastuka i za chwilę też przyjdą kolejne informacje, że wiosna to nie sukces aliantów, a ich porażka. Znaczy, Niemcy, kiedy zorientowali się, że mają w terenie duże zgrupowanie partyzanckie, no to uznali za, nie tylko ze względów strategicznych, taktycznych, ale również takich propagandowych, za główny cel rozbicie tego oddziału. Dlatego też podejmują szeroko zakrojone działania represyjne w stosunku do okolicznej ludności. W rejonie stacjonowania Hubala są przeprowadzane łapanki na wywózki przymusowe w głąb Rzeszy, co powoduje, że niektóre pododdziały Hubala próbują przeciwdziałać takim działaniom, takim kompaniom karnym niemieckim wysyłanym w teren. Niemcy nabierają wówczas pewności, że w terenie jest duże zgrupowanie partyzanckie i przeprowadzają operację o kryptonimie 203, a więc na wiosnę 40 roku siły żandarmerii, 3 bataliony Wehrmachtu, 3 pułki SS tak naprawdę w różnym okresie czasu, ale to jest od 5 do 8 tysięcy ludzi zaangażowanych, przeszukiwanie terenu, zamykanie kotłów po to, żeby zlokalizować stacjonowanie oddziału Hubala i go rozbić. I przychodzą te ciężkie dni dla zgrupowania majora Hubala, a mianowicie 30 marca 40 roku pod Huciskiem Niemcy zdołali zlokalizować oddział i go okrążyć. Hubal podejmuje działania osłonowe, podejmuje walkę, udaje się Niemców odepchnąć, a przede wszystkim otworzyć sobie drogę dla odskoku. I to jest kwintesencja walki Hubala, bo jeżeli państwo szukają wielkich, spektakularnych sukcesów, takich w postaci pokonania przeciwnika, to one mają trochę inny charakter. To jest z jednej strony wybicie niemieckiej kolumny transportowej, ale to zawsze następuje w momencie próby szukania miejsc do odskoku. Sukcesem jest nie dać się pobić, nie dać się zamknąć w pułapce, nie dać się wybić, zguć bagnetami, wziąć do niewoli. I to jest ten sukces, a że przy okazji przeciwnik jest odepchnięty, że się uzyskuje przestrzeń operacyjną, w którą się wnika i ucieka w kolejne puszcze, to jest ten sukces Hubala. są sukcesy taktyczne, bo nie oszukujmy się, sukcesy strategiczne nie osiąga się małym zgrupowaniem, to musiało być większe przedsięwzięcie. Tutaj mówimy o sukcesie taktycznym, nie dać się pobić, nie dać się zabić tego dnia. Co będzie następnego? To już jest historia, którą należy pisać na nowo. I to widać, szanowni państwo, pod bojem notabene zwycięskim, bo nie udało się Hubala pobić, zwycięskim dla Hubala, pod Huciskiem. On odskakuje w kierunku wsi Szałas, a tam znowu 1 kwietnia. Niemcy znowu go dopadają, dochodzi do ciężkich walk z Wehrmachtem. Znowu z tego starcia Hubal wychodzi, powiedzmy, zwycięsko na ten sposób, że dokonuje wycofania oddziału odskoku, zachowuje spójność swojego zgrupowania na tyle, że jeszcze jest w stanie prowadzić działania partyzanckie. Ale nie oszukujmy się, szanowni państwo, żołnierzy rannych pozostawia się nieraz na boju, bo nie zawsze jest szansa ich ewakuowania. Kolejne tereny są już przez Niemców zajęte, czyli ta płaszczyzna operacyjna jest coraz mniejsza. Ranni w oddziale, których udało się ewakuować, to trzeba ich pozostawiać po melinach, prawda? I też nie ma człowiek pewności, czy po tym, jak się ich pozostawi u gospodarzy, zamelinuje, czy oni za jakiś dzień, dwa nie zostaną przez Niemców wyłapani, prawda? I nie będą albo zamordowani, albo nie będą źródłem informacji do tego, gdzie był oddział i w jakim jest stanie. Więc Hubal pewnie miał taką świadomość, że gdzieś ta walka zmierza powoli do takiego tragicznego końca, zwłaszcza, że ta operacja niemiecka była prowadzona na bardzo, ale to bardzo dużą skalę. I jak do tego dołożymy jeszcze jedną straszną rzecz, a mianowicie Niemcy, szukając Hubala, walcząc z nim, działają represyjnie w stosunku do miejscowości, w których nie tylko znaleziono żołnierzy Hubala, albo pojawiły się informacje, że był tam Hubal, ale które znajdowały się w pobliżu operowania oddziału Hubala. I od 30 marca do 11 kwietnia 1940 roku Niemcy przeprowadzili takie zmasowane akcje pacyfikacyjne, które polegały na tym, że miejscowości były otaczane, ludność mordowana, kobiety, dzieci, głównie mężczyźni, a później ta miejscowość całkowicie niszczona. I te miejscowości, szanowni państwo, to Adamów, Gałki, Chrzczanowskie, Hucisko, Królewiec, Skłoby, Smyków, Szałas Stary, 712 osób zostało zamordowanych w wyniku niemieckich działań pacyfikacyjnych. Kolejna duża grupa ludzi została po prostu aresztowana, albo do więzień, albo wysyłana, szanowni państwo, do obozów koncentracyjnych, a to oznaczało, szanowni państwo, że te represje uderzały w ludność cywilną. Po co? To był taki sygnał dla ludności. Pomagacie Hubalowi? To spotka was ciężki los, Hubal was nie obroni. I, szanowni państwo, trudno jest nam dzisiaj ocenić właśnie postawy ludności, bo ten hura optymizm pierwszych dni okupacji, jesieni, kiedy partyzanci w polskich mundurach pojawiali się, ten optymizm gdzieś po tych represjach na wiosnę 1940 roku zniknął. Te represje zmodyfikowały całkowicie postrzeganie też partyzantki w tym rejonie. To nie jest tak, że wszyscy byli fanami partyzantki. Ludzie też chcieli przeżyć, przetrwać. Skoro wojna miała się zakończyć na wiosnę, to po co drażnić okupanta, prawda? To są też takie hasła, które gdzieś się tam pojawiały i później będą przebijały w różnego rodzaju relacjach. Więc Hubal, jego pozycja taka, nazwijmy to, może to nie jest adekwatne do czasów okupacyjnych, prospołeczna zaczęła spadać, bo za jego obecnością, chciano bądź niechciano przez miejscową ludność, pojawiły się represje. I tutaj wtedy właśnie pojawia się ten głos rozsądku polskiej konspiracji. Nie jesteśmy w stanie ochronić swoich obywateli. Nie jesteśmy w stanie ochronić swoich pododdziałów, więc musimy być w głębokiej konspiracji. Przeciwnik nie ma wiedzieć, że my istniejemy. Mamy się szkolić, gromadzić po to, aby w momencie przełomowym zadziałać. Partyzantka nam jest niepotrzebna. Oczywiście proszę pamiętać, że partyzantka będzie powstawała żywiołowo, ale Armia Krajowa zgodę na ruch partyzancki da dopiero w 1943 roku. To będzie konsekwencja z jednej strony tego, że w lasach będą biegały bandy rabunkowe, partyzantka sowiecka i trzeba będzie stworzyć im przeciwwagę. Konsekwencja tego, że już na Kresach Wschodnich ta partyzantka będzie Polska istniała i że po prostu bardzo była też duża rzesza ludzi spalonych, których trzeba było wysłać do lasu. Ale w roku 1940 partyzantka nie była przez Związek Walki Zbrojnej akceptowana. I doświadczenia Hubala z wiosny 1940 roku potwierdzały, że akurat to Kulicki, Rowecki mieli rację, a niekoniecznie ten major.
Stefan Grot-Rowecki. Meldunek numer 17 z 15 kwietnia 1940 roku.
W końskim niepoczytalne wystąpienia Hubala, który dwukrotnie nie usłuchał rozkazu rozwiązania partyzantki i zainicjował wystąpienia zbrojne, krótkotrwałe, okupione życiem wielu chłopów, rozstrzelanych po okolicznych wioskach. Hubala ścigam, chcę go wysłać za granicę, w przyszłości oddam pod sąd.
Niemcy nazywali go szalonym majorem. A proszę pamiętać, to dobry polski patriota, walczący o wielką sprawę Polski, ale niekoniecznie rozeznany w tej sytuacji nowej rzeczywistości okupacyjnej i w tej formule, jaką należało walkę przyjąć z okupantem. I co się dzieje dalej? Po tych niemieckich pacyfikacjach ten teren jest dla oddziału wydzielonego Wojska Polskiego coraz mniejszy, mniejszy, niechętny. I żołnierzom tak naprawdę brakuje sił do dalszej walki. Są moralnie zdewastowani, bo po nawet sukcesach tak naprawdę znajdują się w takim operacyjnej klęsce, bez szans na dalsze przetrwanie. Pod koniec kwietnia Hubal ze swoimi ludźmi dociera w Lasy Spalskie i tam nad ranem 30 kwietnia znajduje się w rejonie Anielina. I obława niemiecka zastaje go właśnie na tym biwakowaniu. Pierwsze salwy zabijają jego i jego, nazwijmy to adiutanta, takiego luzaka, który odpowiadał za jego konia. Oddział się rozpieszczał, części udało się przeżyć. Później próbowali kontynuować dalszą walkę. Ci żołnierze, którzy ocaleli tego starcia pod Anielinem, nawet wydali taki komunikat, przyznali się, że major Hubal nie żyje. Zapowiadali dalszą walkę, ale tak naprawdę, nie oszukujmy się, to była już nieliczna grupa. Za chwilkę pojawił się komunikat, że Francja padła. To są kwestie dni, prawda, tygodni, więc w tej atmosferze takiej letniej już, że alianci na zachodzie przegrali. Kontynuowanie walki w mundurach w imię idei majora Hubala było bezsensowne i ci ludzie angażują się później w różnych organizacjach niepodległościowych. Niemcy dość szybko, propagandowo postanowili wykorzystać kwestię tego, że zabili Hubala, ujawnili tę kwestię. Zwłoki przywieźli pierw do Studzianej, później do koszar w Tomaszowie Mazowieckim, po to, żeby, i też robiono fotografię, żeby udokumentować, że ten major, który był dla nich takim przekleństwem i pewnym symbolem dalszego oporu, takiego z bronią w ręku Polaków, że ten major już nie żyje, a więc opór już nie ma najmniejszego sensu.
Z komunikatu żołnierzy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego.
Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał. Honoru polskiego żołnierza nie splamił. Zostaliśmy my, tracąc w nim przyjaciela, ojca, a przede wszystkim, w całym tego słowa znaczeniu, dowódcy.
No tutaj też warto wspomnieć, że faktycznie tych zwłok majora Hubala to nie odnaleziono. Są pewne poszlaki prawdopodobnie, ale no nie zostały one jeszcze udokumentowane, potwierdzone. No ale też pytanie, panie profesorze, skoro Niemcy zadbali o to, by te miejsce pochówku nie było znane opinii publicznej, to czy faktycznie obawiali się może trochę tej legendy, tego powiedzmy ducha polskiego, patriotyzmu polskiego w narodzie, że mogą być organizowane pewnego rodzaju pielgrzymki, że to będzie faktycznie symbol dalszej walki z okupantem?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, przede wszystkim przez wiele, wiele, wiele lat miejsce spoczynku ciała majora Dobrzeńskiego nie było znane. Badacze, historycy, rekonstruktorzy historii, grupy rekonstrukcyjne poszukiwały. Miałem informację o kilku takich inicjatywach, gdzie w miejscach, gdzie spodziewano się, że spoczywają szczątki majora Dobrzeńskiego, wydobyto szczątki, pewne kości, które wskazywałyby, że to jest mężczyzna powyżej 40 roku życia. I one były oddawane do badań genetycznych i ciągle czekamy na taką informację zwrotną, czy akurat to, co znaleziono w jednym z kościołów, gdzieś zamurowane jakieś szczątki w murze, w ścianie, czy to są te ukryte szczątki z majora, czy też inne wykopane szczątki. Na ten temat nie mam potwierdzonych informacji, natomiast jedno jest pewne. Poszukiwania trwały i teraz muszą zadziałać czynniki naukowe, czyli badania genetyczne, które potwierdzą, czy mamy do czynienia z odkrytymi szczątkami, czy to są szczątki tego bohatera. Natomiast odnośnie do drugiego pytania pana redaktora, czy Niemcy bali się jego legendy? Tak, oczywiście. Proszę pamiętać, że z jednej strony major Dobrzański swoją działalnością spowodował, że Niemcy dostali impuls do przeprowadzania pacyfikacji, ale żeby była jasność, to Niemcy mordowali, to Niemcy dokonywali mordów, aresztowań i pacyfikacji. To jest odpowiedzialność niemieckiego dowództwa, niemieckiego narodu, niemieckich zbrodniarzy, to bez dwóch zdań. I mając na uwadze, trzeba też pamiętać, że ludzie co prawda doświadczali tego wszystkiego i gdzieś tam kołatało w tyle głowy, że gdyby nie było Hubala, to by te represje nie przyszły. Może by nie przyszły w 40 roku, a w 42 albo 3, kiedy się rozwijał ruch partyzancki, prawda? Więc tam ci, którzy doświadczyli tych niemieckich zbrodni, mogli gdzieś winić majora Hubala. Ale niewątpliwie on stał się symbolem bezwzględnej walki z przeciwnikiem, bezwzględnej, jeżeli chodzi o okoliczności, takiej walki bezkompromisowej, w której nie dopuszczał faktu, że można walczyć konspiracyjnie, był zwolennikiem otwartej walki w polskim mundurze z biało-czerwoną na ramieniu. I ten symbol czasami w czasie okupacji jest gorszy niż niejedne oddziały. Dlaczego? No bo on buduje ideę, myśl, która gdzieś powoli będzie kiełkowała jako legenda wśród ludzi, którzy Hubala na oczy nie widzieli, ale będzie w nich działała. Czy by w miejscu pochówku jego były takim, powiedzmy sobie, jeden oficjalny grób złożyli, zasypali i wszyscy wiedzą w okolicy, że tam spoczywa Hubal, czy byłyby tam pielgrzymki? Z jednej strony tak, może by ktoś złożył kwiata, zapalił znicz. Z drugiej proszę pamiętać, że obawiano by się też represji niemieckich, którzy obserwacji tego grobu, aresztowań różnego rodzaju osób, które by tam podchodziły. To jest jedna rzecz. Więc pielgrzymki w takim znaczeniu naszym dzisiaj z punktu widzenia wolnego świata nie wchodziłyby w grę. Ale Niemcy chcieli zabić pamięć o nim, tak? Nie ma ciała, nie pamiętamy. Inna rzecz. Nie ma ciała, wyrzucamy go jak śmiecia. My go traktowaliśmy jak śmiecia. To była ta retoryka niemiecka. To, że nazywali go szalonym majorem, z jednej strony to było takie uznanie, bo widzieli w nim takiego zagończyka, z którym im walczył. Ale z drugiej nie traktowali go w sposób zacny. To dla nich był przeciwnik, którego tak jak całe polskie podziemie, cały polski ruch walki przeciwko niemieckiej agresji należało zgnieść. Tutaj żadne altruizmy, humanitaryzmy, sprawy honorowe nie wchodziły. Honor, a żołnierz niemiecki, czy też niemieckie siły bezpieczeństwa, to są dwa różne systemy wartości. Coś takiego jak honor, słowo honoru nie funkcjonowało w tym świecie. Więc ich stosunek do Hubala był jak najbardziej niechętny, wrogi, a do jego pamięci również. Żeby była jasność, tą samą metodę wyrzucania na śmieci bohaterów, żeby nie było oporu, żeby nie było myśli i chęci do oporu, stosowali komuniści z UB, KBW, z NKWD, w stosunku do żołnierzy wyklętych, prawda? Stąd dopiero duży projekt IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej i profesora Szwagrzyka, poszukiwań bohaterów, szczątków ich i oddawania pamięci tymże bohaterom, dopiero pokazuje skalę tego komunistycznego przedsięwzięcia, jakim było spychanie pamięci żołnierzy gdzieś w nicość. To samo robili Niemcy, to samo robili komuniści, sowieciarze. A więc chce się zabić ducha, to czasami trzeba taki symbol gdzieś zgnieść, rzucić do bagna, żeby duch narodu nie miał takiego symbolu, na którym będzie budował swoją tożsamość i chęć do walki.
Ale ten duch mimo wszystko wydaje się, że przetrwał. I tutaj już pojawia się kolejne pytanie. Czego nas dzisiaj, współczesnych żołnierzy, może nauczyć ta postawa Hubala, majora Dobrzyńskiego i innych, powiedzmy, dowódców polskich sił zbrojnych działających w konspiracji oczywiście, tak? Patronem naszej brygady jest przecież kapitan Gracjan Klaudiusz Fruk. To kolejna osoba bardzo mocno zasłużona tej sprawie polskiej, kolejna osoba zabita oczywiście przez zbrodniczy reżim, tym razem komunistyczny. Jakie wnioski możemy wyciągnąć?
Przede wszystkim odnosząc się do tego, jakim przykładem może być major Dobrzański. Przede wszystkim człowiekiem poświęconym dla sprawy Polski. To jest tak, jak żołnierz chce iść tylko do służby, żeby w niej pracować, no to pomylił się z rolą swoją życiową. Dobrzański, szanowni państwo, mimo jego ciężkiego charakteru, o czym już mówiłem, o tym, że gdzieś jego awanse się zatrzymały, że wędrował po różnych koszarach, garnizonach, bo nigdzie nie mógł stale zagrzać miejsca, bo wchodził w konflikty, w jakieś dość dziwne interakcje z swoimi przełożonymi, to abstrahując od tej, powiedzmy sobie, trochę negatywnej strony majora Dobrzyńskiego, to miał jeden element, który powinien się znaleźć w życiu każdego żołnierza zawodowego, czy też Wojsk Obrony Terytorialnej, że niezależnie od sytuacji trzeba zmierzyć się z wyzwaniem. Dobrzański był takim przykładem oficera liniowego, walczącego, ale miał jedną rzecz, której państwu bym nie polecał. Nie słuchał się swoich dowódców. Nie zawsze dowódcy mają rację, ale w wojsku jest hierarchia, więc jest rozkaz, jest rozkazem. I Dobrzański tutaj trochę samowolą grał, abstrahując od tego, że był wielkim patriotą i dobrym żołnierzem w linii. Myślę, że wielu z państwa żołnierzy chciałoby mieć takiego oficera, który w linii ich tak poprowadzi. Walki, o których mówiliśmy tutaj, te toczone we wiosnę 40 roku, pokazują, że on potrafił z większym przeciwnikiem doprowadzić do tego, że jego pozycje nie zostały rozbite, przeciwnik został odepchnięty, a ludzi z kotłów wyprowadzał. Służba pod takim oficerem To jest zaszczyt. To jest dobry oficer na wojnę symetryczną, prawda? Natomiast w przypadku konspiracji, przepraszam, dusza niespokojna się do konspiracji, jak sam mówił, nie nadawał. I pod tym względem są to inne charakterologicznie postacie i postawy niż na przykład Kalenkiewicza, Roweckiego, czy nawet Okulickiego, czy wielu, wielu, wielu innych ludzi, którzy tworzyli konspirację i w niej osiągali wielkie rzeczy dla sprawy Polski. Dobrzański jest symbolem takiej walki, która polega na tym, że idziemy w skier powodzi. Wszyscy mówią, że się nie uda, on mówi, że damy radę. To trochę mi przypomina sytuację z powstańcami warszawskimi, kiedy już wszystko się sypało, kiedy już był ten nawet wrzesień 1944 roku, walki ciężkie na Czerniakowie, a oni idą w skier powodzi. Walczą, 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 licząc, że jeszcze coś się uda, że może desant z Zawisły coś uratuje, zmieni. I to jest tak gdzieś ta mentalność, tak? Że już jak jestem na takich pozycjach, to krok w tył to będzie coś, co spowoduje, że nie będę mógł sobie spojrzeć w twarz, patrząc w lustro, prawda? I Dobrzański jest takim przykładem oficera, trochę niesubordowanego, oficera, który trochę jest takim balastem dla swoich dowódców, bo jest to ciężar, kiedy ma się oficera podwładnego, który krytykuje, odrzuca rozkazy, bo ich nie wykonuje, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, tak? A wrzesień 1939 roku i sytuacja już okupacji były sytuacjami kryzysowymi, które gdzieś tam ten system dowódczy, hierarchiczny zdekomponowały. I tutaj Dobrzański był takim oficerem trochę destrukcyjnym, ale z drugiej strony jest ta jego wola walki i coś, co jest bardzo pożądanego. Kiedy wszyscy mówią, nie udało się, są załamani, jest takie poczucie upadku. Część poległa na frontach kampanii wrześniowej, część znalazła się w niewoli, czy to sowieckiej, czy niemieckiej. Szuka czegoś nowego w konspiracji, część próbuje się przedostać na zachód, to on jest taki, który mówi, nie, ja w tym miejscu, tu i teraz będę walczył, to jest najprostsza metoda, jaką mogę zasłużyć się
Polsce. Taka idea romantyczna, można powiedzieć.
Trochę tak, tylko zawsze będę podkreślał, romantyzm jest dobry indywidualnie. Kiedy bierze się odpowiedzialność za swoich podkomendnych, to trzeba założyć, że nie wysyłamy ich tylko na śmierć, ale po to, aby a, przetrwali, bo tylko żywy żołnierz się liczy, bo on będzie w stanie służyć tej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dobrze, ale oczywiście też żołnierz, który tą niepodległość wywalczy.
No i tu też taka może końcowa dygresja z mojej strony, że to jest kolejny przykład na to, że historia, życie, rzeczywistość często nie są czarno-białe, że przywdziewają pewne odcienie szarości i naprawdę nie można wszystkiego tak zero-jedynkowo oceniać, że wszystkie te aspekty trzeba sprawdzić i to jest duże wyzwanie dla wszystkich żołnierzy, dla ludzi, dla patriotów, którym zależy naprawdę na dobru Polski, aby brać te wszystkie czynniki pod uwagę i dopiero wtedy wysuwać opinię.
Postać Henryka Dobrzyńskiego, jeszcze tutaj dodam, na pewno nie jest zero-jedynkowa. Ona jest w wymiarze charakteru bardzo skomplikowana, ale jest jeden element, gdzie ten system zero-jedynkowy funkcjonuje. To był polski patriota, polski żołnierz, polski bohater, który oddał życie za wolną, niepodległą Polskę. I to jest ta wartość najważniejsza dla każdego żołnierza, służyć ojczyźnie. Kwestie charakterologiczne są kwestie, już, które schodzą na drugi plan. W tym wymiarze major Dobrzański służył ojczyźnie tak, jak najlepiej rozumiał. Chociaż z punktu widzenia Okulickiego, Roweckiego ta służba może nie była aż tak dobrze postrzegana, ale major Dobrzański uważał, że tak najlepiej przysłuży się ojczyźnie. I tak jak pan powiedział, nie ma sytuacji takich czarno-białych, jeżeli chodzi o postawy, charaktery. Dotyczy to i Dobrzańskiego, i dotyczy różnych bohaterów, nawet tych, którzy są patronami wielkich jednostek wojskowych.
W dzisiejszym programie gościliśmy profesora Karola Sasewicza z Instytutu Historii UWM w Olsztynie, naczelnika delegatury IPN w Olsztynie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu za uwagę.
Archiwalne audycje z cyklu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość znajdą państwo na stronie radia UWM-FM w zakładce podcasty. Radosław Lech, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Do usłyszenia.
Żołnierskie Historie. Żołnierska przyszłość.